Lista Rachonia. Magazyn polityczny.
W 2014 roku Radosław Sikorski, który przestał właśnie pełnić funkcję ministra spraw zagranicznych, a został marszałkiem Sejmu, udzielił wywiadu serwisowi Politico. Wywiad wywołał szok na całym świecie. Okazało się bowiem, że po 6 latach od spotkania pomiędzy Putinem a Tuskiem, polski szef MSZ-u informuje, że Władimir Putin złożył wówczas polskiemu premierowi ofertę wspólnego rozbioru Ukrainy. Słowa były szokujące z kilku powodów, nie tylko dlatego, że w czasie, kiedy zostały wypowiedziane, trwała już rosyjska wojna przeciwko Ukrainie, Krym był anektowany, a Ukraina walczyła o swoją niepodległość, ale również dlatego, że nigdy wcześniej o tym nie słychać było ani słowa. Wygląda na to, że zszokowany był również Donald Tusk, który przez swoich pośredników przekazał, że dopóki jednoznacznie Radosław Sikorski się do tej sprawy nie odniesie, czytaj, nie zaprzeczy własnym słowom, Donald Tusk wypowiadać się nie będzie. Donald Tusk znajdował się wówczas w bardzo intrygującym i ważnym momencie swojego politycznego życia. Przymierzał się właśnie do objęcia funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. Słowa Donalda Tuska były intrygujące, bo kiedy już Radosław Sikorski odwołał wszystko to, co powiedział w wywiadzie, Donald Tusk stwierdził, że nigdy taka propozycja nie padła. Tyle tylko, że kiedy wyemitowaliśmy w Telewizji Polskiej drugi odcinek serialu Reset, w którym pokazaliśmy notatki, jakie powstały w Moskwie wtedy właśnie w roku 2008 i kiedy dotarliśmy do informacji na temat tego, kto uczestniczył w tym spotkaniu, okazało się, że dzień później w polskich mediach pojawił się kolejny głos. Tym razem polskiego dyplomaty wówczas w roku 2008, a dziś publicysty Witolda Jurasza, który stwierdził ni mniej, ni więcej, tylko to, że Radosław Sikorski w roku 2014 powiedział prawdę. To z kolei oznacza, że co najmniej dwóch, a być może nawet trzech przedstawicieli państwa polskiego, polskiej dyplomacji, twierdzi, że Władimir Putin taką propozycję złożył. A szef rządu, adresat tej propozycji Donald Tusk, twierdzi, że nie. Ktoś w tej sprawie kłamie. Kto? Właśnie ta sprawa. W tym tygodniu jest na szczycie mojej listy. A z nami jest Cezary Gmyz, dziennikarz śledczy, a także korespondent Telewizji Polskiej w Niemczech. I jak Cezary Gmyz, człowiek, który opisał między innymi historię Tomasza Turowskiego, patrzy na cały ten kompleks spraw, które wynikają ze słów, które wypowiedział Radosław Sikorski, Witold Jurasz, no i Donald Tusk. Wszyscy trzej panowie nie mogą mówić prawdy. Ktoś kłamie w sprawie tego, czy Władimir Putin złożył, czy też nie, propozycję rozbioru Ukrainy Polsce w 2008 roku.
No ja nie mam żadnych wątpliwości, że taka propozycja padła, dlatego że zbyt wiele źródeł podaje tą informację jako informację sprawdzoną i fakt, że notatka z tego spotkania z tą propozycją zaginęła, tak naprawdę tylko potwierdza, że taka propozycja padła. To oczywiście ta sprawa zresztą wracała wielokrotnie w rozmaitych konfiguracjach. Przypomnę, że swojego czasu, kiedy tak zwani pranksterzy dzwonili do prezydenta Andrzeja Dudy i udało im się połączyć, również proponowali oddanie w imieniu Rosji Polsce Lwowa, więc ta historia o tym, że Polska z Rosją dokona rozbioru Ukrainy, była główną narracją propagandy rosyjskiej, która miała między innymi wbić klin między nas a Ukrainą.
Sama ta sprawa potencjalnie może mieć bardzo poważne konsekwencje, również formalno-prawne. Jeśli powstanie i zostanie powołana komisja badająca wpływy rosyjskie w Polsce, no to wygląda na to, że mamy do czynienia z pierwszym takim fundamentalnym pytaniem, na które właśnie taka komisja mogłaby znaleźć odpowiedź, no nie tylko wysłuchując tych, którzy mogliby przed nią zeznać, ale również docierając do dokumentów, no tych, które, no przynajmniej nam się nie udało do nich dotrzeć jako autorom filmu, a poszukiwaliśmy tego rodzaju informacji.
Przypomnę słynną myśl wyrażoną w najsłynniejszej powieści Michaiła Bułhakowa, czyli Małgorzacie, która po rosyjsku brzmi rukopisy nie goriat, czyli rękopisy nie płoną. Jestem przekonany, że taki dokument istnieje, jest tylko kwestią czasu, kiedy on się pojawi i w jakiej konfiguracji. konfiguracji. To jest sytuacja dość podobna jak w przypadku katastrofy smoleńskiej. Tak długo jak na Kremlu zasiadał Władimir Putin, tak długo pełnej prawdy nie poznamy. I tak jest również z propozycją rozbioru Ukrainy. Ja też rozmawiałem z polskimi dyplomatami, którzy byli wówczas w Moskwie. Oni mówią, że ta propozycja, która padła w czasie rozmów z Donaldem Tuskiem, no, wywołała szok w ambasadzie Polski w Moskwie. Była to tajemnica poliszynela, że coś takiego zostało sformułowane wobec Polski.
Jak w takim razie rozumieć to, że w oficjalnych dokumentach, w tych, które z takimi oporami powstały jednak ostatecznie w MSZ-cie, ta informacja się nie znajduje? Może warto to wyjaśnić, z jakiego powodu, zdaniem Cezarego Gmyza, ten bulwersujący, kontrowersyjny fakt w dokumencie oficjalnym się nie znalazł.
On jest oczywiście kompromitujący dla Donalda Tuska, bo jeżeli sam Władimir Putin uznał, że złożenie takiej propozycji Donaldowi Tuskowi ma jakiś sens polityczny, a najwidoczniej tak właśnie uznał, no to jest to rzecz bardzo kłopotliwa dla Donalda Tuska i fakt, że taka notatka dopiero po tym spotkaniu powstała bodajże 2 tygodnie i tego fragmentu nie ma w tej notatce, również wskazuje na to, że mamy do czynienia z chęcią ukrycia materiału dowodowego. Zazwyczaj praktyką dyplomatyczną jest to, że notatki, to jest standardowa procedura we wszystkich dyplomacjach światowych, powstają bezpośrednio po spotkaniu, w momencie, w którym to spotkanie jest jeszcze świeże i w momencie, w którym mamy do czynienia z tym, co dobrze zapamiętali uczestnicy takiego spotkania. I te notatki zwykle są klauzulowane, czyli notowane w swoim klauzula tajności, no ale po pewnym czasie można taką klauzulę zdjąć. To się wielokrotnie zdarzało, zresztą no, autorzy tego filmu nam dotarli również do podobnych dokumentów w archiwach amerykańskich, czego gratuluję.
O archiwach amerykańskich być może będzie jeszcze okazja porozmawiać w przyszłym tygodniu. Stany Zjednoczone są punktem zainteresowania, widać to już w zwiastunach, które opublikowaliśmy, ale chcę spytać o jeszcze jedną rzecz, o, mam wrażenie, charakterze politycznym. Ten dwugłos pomiędzy Donaldem Tuskiem a Radosławem Sikorskim, który w 2014 roku wybrzmiał po raz pierwszy, wskazuje na jakiegoś rodzaju konflikt, spór, różnice zdań z całą pewnością, ale również odtajnienie tych dokumentów przez Radosława Sikorskiego, zanim przestał pełnić funkcję ministra spraw zagranicznych i ukrycie tego faktu, że takie dokumenty są odtajnione, no wyglądają na jakąś zagadkę samą w sobie. Zastanawiam się, czy tylko zagadkę o charakterze politycznym.
No ja mam wrażenie, że Radosław Sikorski usiłował sobie tak naprawdę, odtajniając te dokumenty, które zresztą, o ile dobrze pamiętam, nie miały wysokiej klauzuli, o ile dobrze pamiętam, one miały klauzulę zastrzeżoną, czyli najniższy stopień tajności według polskiej ustawy o ochronie informacji niejawnych. Tutaj widać, że ta rozmowa, którą Donald Tusk odbył z Władimirem Putinem, była czymś w rodzaju gorącego kartofla i Radosław Sikorski zdawał sobie sprawę z tego, jaką siłę ma tego typu propozycja złożona w Polsce i zdawał sobie sprawę, że w momencie, w którym to ujrzy światło dzienne, no to on jako ówczesny szef dyplomacji będzie o tą sprawę pytany, wobec czego no, przygotował się, robiąc sobie coś, co nazwijmy to kolokwialnie rółko krytko. Występuje z przodu inne słowa, nie tyle, tylko bardziej.
No to w takim razie jak rozumieć powody? Bo jedną kwestią jest stworzenie dokumentów, ewentualne ich odtajnienie. Dodajmy, no jeśli dokumenty nie są niejawne, to nie ma żadnego powodu, dla którego nie można byłoby ich skopiować i posiadać we własnym archiwum, no i to jest w pewien sposób zrozumiałe. Natomiast zastanawiające jest to, co wydarzyło się w roku 2014. Donald Tusk zostaje przewodniczącym Rady Europejskiej, oczekuje na objęcie tego stanowiska, no i dokładnie w tym momencie Radosław Sikorski już jako marszałek Sejmu, a nie minister spraw zagranicznych, udziela wywiadu serwisowi Politico, w którym odpala tę polityczną, dyplomatyczną bombę o tym, że plany rozbioru Ukrainy Władimir Putin snuł w towarzystwie Donalda Tuska. No a dodatkowo jeszcze warto zaznaczyć, no w momencie, kiedy Radosław Sikorski wypowiada te słowa, trwa już wojna na Ukrainie. Po co to zrobił?
Tak jak powiedziałem, no to jest próba zapewnienia sobie alibi. W innym przypadku, gdyby tego alibi Radek Sikorski nie miał, no odium odpowiedzialności spadłoby na niego, dlatego że od razu zaznaczmy, że jeżeli chodzi o przygotowywanie wizyt zagranicznych, to nie jest jakby samodzielna działalność kancelarii premiera, czy samego nawet premiera, tylko tego typu działalność koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zanim dojdzie do rozmów przywódców, to jest przygotowywany grunt pod te rozmowy, żeby wybadać, co dana strona może zaproponować, czy w jakich kwestiach może ustąpić. Tutaj mieliśmy do czynienia z tym, że Radek Sikorski zapewne wiedział, jakie rozmowy odbywały się przed samymi rozmowami Donalda Tuska. Ja, jeżeli bym poszukiwał dokumentów na ten temat, to poszukiwałbym notatek, które były notatkami przygotowawczymi do tej wizyty, która miała miejsce w Moskwie, dlatego że jest rzeczą oczywistą, że takie notatki musiały powstawać, chociaż jak wiemy z innych okoliczności, no czasami spotkania dotyczące bardzo ważnych rzeczy wcale nie odbywały się w gmachach urzędowych, na przykład wizytę Tomasza Arabskiego w Moskwie w czasie przygotowywania wizyty Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska w 2010. Ona się odbywała w restauracji, a pewne osoby zostały po prostu wyproszone z tych rozmów, żeby po prostu nie przekazywały dalej. Można podejrzewać, że mieliśmy do czynienia z tym, że ten pomysł, który sformułował Władimir Putin, on nie był pomysłem zawieszony w próżni. Najprawdopodobniej polskie władze były wcześniej sondowane na temat tego, czy Polska chciałaby wziąć udział w rozbiorze Ukrainy. To nie jest tak, że Władimir Putin jest człowiekiem spontanicznym i nagle w trakcie rozmowy z Donaldem Tuskiem urodził mu się pomysł, żeby oddać Polsce Lwów, a Rosja, żeby zajęła wschodnią Ukrainę. Zdecydowanie to tak nie funkcjonuje. Te rozmowy na najwyższym szczeblu, one są bardzo szczegółowo przygotowywane i powstają tak zwane instrukcje. Bardzo byłoby interesujące zapoznać się z instrukcją, która została sformułowana przed tymi rozmowami, a niewątpliwie taka instrukcja musiała powstać.
Instrukcje przed wizytą Donalda Tuska w Moskwie, przynajmniej te, które znajdują się i są dostępne w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o tym wątku w żaden sposób nie wspominają, ale w całej tej sprawie, jak wiemy już dzisiaj, jednym z być może nawet najważniejszych graczy była jeszcze jedna instytucja, Agencja Wywiadu. W tym tygodniu Piotr Wojciechowski, sam będący również analitykiem spraw związanych z funkcjonowaniem tego niejawnego aspektu życia publicznego w Polsce, wskazuje na co najmniej 3 osoby będące jednocześnie ludźmi polskich służb wywiadowczych i pełniący inne funkcje w tym czasie. Piotr Wojciechowski publicznie zadał pytanie, czy również Agencja Wywiadu jako instytucja nie jest, czy nie była ważnym, nazwijmy to, ośrodkiem kreowania polityki resetu między latami 2007-2014. Jestem ciekaw opinii Cezarego Gmyza na ten temat.
Mam problem, bo mówienie, że Agencja Wywiadu była istotnym elementem całej tej układanki, jest troszeczkę nadużyciem, dlatego że tak naprawdę, jeżeli chodzi o tych oficerów, którzy wówczas przebywali na placówce w Moskwie, a mówimy między innymi o Tomaszu Turowskim czy Żońce, no to nie są ludzie Agencji Wywiadu. To są ludzie odziedziczeni po Departamencie Pierwszym, czyli po komunistycznym wywiadzie. Podobnie było zresztą z innym funkcjonariuszem Agencji Wywiadu, który zaczynał jeszcze w Departamencie Pierwszym, czyli w komunistycznym wywiadzie. I to jest dla mnie pewnego rodzaju problem, dlatego że nie uważam, żeby ci ludzie byli kompletnie niezawiśli, niepodlegli, dlatego że sporą część swojego życia zawodowego służyli innemu panu. Służyli Związkowi Radzieckiemu, Związkowi Sowieckiemu. I oczywiście oni zostali przyjęci z dobrodziejstwa inwentarza najpierw do zarządu wywiadu głównego. I zrobili karierę rzeczywiście w służbach III RP, ponieważ myśmy się nie zdecydowali pod odróżnieniu na przykład od Czechów czy od Niemców na opcję zerową. No, w Niemczech jest nie do pomyślenia, żeby agentura wywiadu zagranicznego NRD-owskiego znalazła swoje miejsce w BND. Ci ludzie w 100% zostali zwolnieni ze służby i nie służyli nowej ojczyźnie, jaką wrodzi się stała Republika Federalna. Myśmy wybrali inną drogę, no i tutaj jest oczywiście pytanie o lojalność tych osób w stosunku do państwa polskiego, bo z kolei inne informacje mówią, że w przełomowym okresie 89-90 dochodziło również do spotkań z Amerykanami, którzy w moim najgłębszym przekonaniu, jest to teza, którą głoszę od lat, przewerbowali po prostu oficerów Departamentu Pierwszego i zwerbowali do współpracy z CIA, co oczywiście mogłoby się wydarzyć czymś pozytywnym. Kukliński też został zwerbowany przez CIA, tylko trzeba o jednym faktorze pamiętać, o jednym czynniku, a mianowicie, że pułkownik Kukliński ryzykował życiem. Natomiast jeżeli chodzi o oficerów Departamentu Pierwszego, oni już niczym nie ryzykowali, wręcz przeciwnie. Jedyne ryzyko, jakie im groziło, to, że w momencie, w którym w Polsce zmieni się władza, to wypadną z obiegu. No i oni postanowili po prostu zmienić pana, co oznacza, że niestety nadal nie realizowali polskich interesów. Oczywiście Ameryka jest naszym sojusznikiem, natomiast oczywiście też posiada swoje interesy, które nie zawsze są zbieżne z interesami polskimi.
A to otwiera zupełnie nową, fascynującą, dodatkową perspektywę. W filmie, w jego drugim odcinku mogliśmy zapoznać się z treścią ślubowania, jakie składał właśnie wspomniany tutaj pułkownik Żońca, kiedy rozpoczynał służbę w komunistycznych służbach. To była przysięga na wierność Związkowi Radzieckiemu. No i to jest w dokumentach zapisane. Cezary Gmyz, dziękuję uprzejmie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.